Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie dwa ważne wydarzenia związane z 4 czerwca. Wydarzenia historyczne, rzecz jasna. Opowie o nich ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Z kolei Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak wrócą do postaci generała Andersa.
Generał Władysław Anders, zwany generałem nadziei, no słynie przede wszystkim z tego, że to dzięki niemu udało się ewakuować tysiące polskich żołnierzy z nieludzkiej ziemi.
Jacek Marciniak przybliży nam historyczną postać związaną z Lesznem.
Odnoszę wrażenie, że Leo Beck jest bardziej znany poza granicami Polski niż w samej Polsce.
Czym walczyli powstańcy wielkopolscy? Skąd mieli mundury? Poszukamy odpowiedzi także w naszym programie.
Ekspozycja, mimo że poświęcona jest uzbrojeniu, przybliża również wątek ludzki. Chcieliśmy pokazać w gablotach pionowych trzy pieczołowicie skompletowane sylwetki mundurowe żołnierzy wojsk wielkopolskich.
Wizyta w Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli już za chwilę. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski.
Każdy.
Historia żywa.
Czym walczyli powstańcy wielkopolscy, skąd mieli mundury? O tym opowiada wystawa w Muzeum Uzbrojenia na Poznańskiej Cytadeli. Właśnie tam zaglądamy w naszym historycznym magazynie. A rozmawiałem m.in. z Krzysztofem Jankowiakiem.
Ekspozycja, mimo że poświęcona jest uzbrojeniu, przybliża również wątek ludzki. Chcieliśmy pokazać w gablotach pionowych trzy pieczołowicie skompletowane sylwetki mundurowe żołnierzy wojsk wielkopolskich. Na samym końcu możemy zobaczyć żołnierza użytkownika karabinu, bo do każdego rodzaju broni przygotowaliśmy manekina. To użytkownik karabinu w postaci strzelca 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich, późniejszego 57. Pułku Piechoty. Następnie w kolejnej gablocie możemy zobaczyć użytkownika broni krótkiej, oficera, podporucznika 1. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej, późniejszego 15. Pułku Artylerii Polowej. Dalej, najładniejsza pod kątem estetycznym, wizualnym sylwetka kawalerzysty, użytkownika karabinka, ułana 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, późniejszego słynnego 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Ostatnia, czwarta postać prezentuje przeciwnika. Nawiązuje do właśnie prezentacji uzbrojenia strony przeciwnej. Jest to jeniec bolszewicki wzięty do niewoli przez żołnierzy 15. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. Wszystkie z prezentowanych tutaj postaci znajdują swoje odzwierciedlenie w zachowanych oryginalnych zdjęciach, które mają stanowić referencje i tło gablot, w których są prezentowane.
Historia żywa.
Witold Drogowski, jestem pracownikiem Muzeum Uzbrojenia na Poznańskiej Cytadeli. Ta wystawa inauguruje 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i tutaj w ramach wystaw czasowych, które urządzamy, właśnie przygotowaliśmy wystawę na temat uzbrojenia żołnierzy, którzy walczyli w ramach wojny 1920 i powstańców wielkopolskich. Wybrane elementy uzbrojenia, wyposażenia powstańców wielkopolskich.
Zawsze mówi się, że powstańcy wygrali, że powstanie było zwycięskie, ale pytanie zasadnicze, czym walczyli?
Walczyli różnorodną bronią. I tutaj mamy jakby takie dwa obszary. Pierwszy dotyczący powstania wielkopolskiego, dalej wojny 1920 roku. I tutaj to spektrum się poszerza, bo na początku była to broń głównie armii niemieckiej. Gro powstańców było wcześniej żołnierzami, więc było i wyposażonych, i przeszkolonych w obsłudze broni używanej przez armię niemiecką. A w czasie wojny 1920 roku pojawia się na przykład broń francuska, może się pojawić broń z byłych Austro-Węgier, czy zdobyczna broń armii radzieckiej w spadku po carskiej Rosji jeszcze.
Wiele jest rodzin, które chwali się tym, że dziadek, pradziadek, prapradziadek to był powstaniec z Wielkopolski. Czy zatem w rodzinach były przechowywane te eksponaty? Czy ocalały do naszych czasów?
No, broń, bo tutaj mówimy głównie o broni palnej, bo tak się na tym się skupiliśmy, ewentualnie trochę broni białej jako takie uzupełnienie, to akurat jest specyficznym obszarem i tutaj ciężko mówić o przechowywaniu takim pospolitym, jak na przykład przechowywanie jakichś odznaczeń, elementów umundurowania czy wyposażenia i z tym jest znacznie trudniej. Czasem się zdarza, że ktoś przechowywał jakąś broń białą, ale przez jakby zwirowania historyczne, jakie było w ubiegłym wieku, dwie wojny światowe, no to wszystko tutaj spowodowało potem lata PRL-u, że ta broń raczej nie jest dostępna, przechowywana, może ktoś przechowuje, ale się nie chwali.
A mówimy już dzisiaj o zabytkach.
Tak, to wszystko są zabytki i jeszcze tutaj jest dodatkowa taka kwestia, że broń, która była używana na przykład w czasie I wojny światowej, później była również używana, albo była modyfikowana i teraz, żeby pokazać broń, która rzeczywiście była używana przez powstańców czy w wojnie 1920 roku, trzeba odsiać z tej ilości broni, która na przykład ma datę 1918 czy 14 na elementach konstrukcyjnych, ale poprzez późniejsze zmiany i modyfikacje wygląda już inaczej. Nie do końca na przykład pasuje nam na wystawę, więc to jest jeszcze kolejny czynnik taki jakby historyczny i użytkowy tej broni.
Czyli mrówcza, detektywistyczna praca.
Tak, zgadza się. Jest to ciężkie, trudne. Te ponad 100 lat robi swoje. Broń właśnie z uwagi na te kwestie nie dostępności takiej powszechnej, no była reglamentowanym, powiedzmy, towarem i ograniczonym.
Ciekawa historyczna wystawa w Muzeum Uzbrojenia na Poznańskiej Cytadeli. A za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Piechotą będę szła. Aha, yeah, yeah. moich trzy krótkie sny. Do lata, do lata, do lata piechotą będę szła. Świtrzona i wiosna spóźniona i twoje słowa zimne, że nie ma drogi innej. Do lata, do lata, do lata, tak dłuży się czas.
Gdybyś tylko chciał, to byłoby to lato już i słońce i szaleństwo bój.
Tylko przy krótkie sny. Do lata, do lata, do lata piechotą będę szła. Lecz dajesz mi tylko przy krótkie sny.
Słuchacie historii żywej.
Rocznica wyborów, 4 czerwca. Ta data, choć rok inny, wiąże się z jeszcze jednym wydarzeniem, odwołaniem rządu Jana Olszewskiego. Do tych dwóch wydarzeń historycznych odwoływali się na różne sposoby polscy politycy. Niektórzy bardziej do wyborów, niektórzy bardziej do Jana Olszewskiego. Z nami jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Przypomnijmy, że te wybory, które są dzisiaj nazywane wyborami kontraktowymi, nie były wolnymi wyborami w takim sensie, w jakim dzisiaj odbywają się wybory parlamentarne. To był pewnego rodzaju układ, który został zawarty przy okrągłym stole, mianowicie taki, że strona solidarnościowa, tak zwana opozycja demokratyczna, będzie mogła wziąć udział w wyborach, ale strona rządowa ma zagwarantowaną większość. I rzeczywiście już wówczas powstał spór w gronie opozycji, bo przecież nie tworzyła ją tylko Solidarność, ale także szereg innych ugrupowań, które odwoływały się do idei niepodległościowej, takiej chociażby jak Solidarność Walcząca, ale także na przykład Polska Partia Socjalistyczna, która wówczas działała jeszcze w podziemiu, Federacja Młodzieży Walczącej bojkotowała pomysł wyborów i same wybory, wskazując właśnie na to, że one nie są demokratyczne, że to jest pewien układ, który pozostawia u steru władzy stronę komunistyczną, a więc PZPR i jej przybudówki ZSL-SD. Same wybory przebiegały w takiej atmosferze, myślę, że dla nas dzisiaj ciekawej, ponieważ prasa prorządowa, komunistyczna i w ogóle ta strona rządowa była przekonana o tym, że odniesie sukces w tych wyborach i też robiła wszystko, żeby tak się stało. Oczywiście zdominowany był przekaz medialny przez tą stronę. Wprawdzie opozycja otrzymała prawo emisji audycji wyborczych w radiu i telewizji, ale to było niewiele. W maju dopiero ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej, która została właśnie tak, a nie inaczej nazwana. To był dziennik strony Solidarnościowej. Na redaktora naczelnego Lech Wałęsa namaścił wówczas Adama Michnika. Też w tym czasie został wznowione wydawanie tygodnika Solidarność, ale to już nie był ten entuzjazm, który miał miejsce w roku 1980. Ale wybory 4 czerwca przyniosły zwycięstwo kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność i to było zwycięstwo druzgocące, bo strona solidarnościowa zdobyła 160 na 161 możliwych do zdobycia mandatów poselskich. Rzeczywiście strona rządowa była w szoku. Wszystkim w kraju udzielił się wielki entuzjazm. Te wybory, pomimo tego właśnie, że nie dawały żadnej możliwości rządzenia Solidarności, no, okazały się jej wielkim triumfem i myślę, że ten wynik zaskoczył wszystkich wówczas. Dlatego same komitety obywatelskie Solidarność po tym zwycięstwie były dość powściągliwe. Pojawił się problem, co zrobić z listą krajową, bo według koordynacji wyborczej ci kandydaci nie mogli już drugi raz startować. Oczywiście strona rządowa oskarżała Solidarność o łamanie porozumień Okrągłego Stołu. Zresztą do tych oskarżeń w tym napiętym czasie z obu stron dochodziło, bo komuniści też jakoś, że tak powiem, właśnie w ramach kampanii nie pozostawali bierni i chociażby robili problemy z zarejestrowaniem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, co też było zagwarantowane przy Okrągłym Stole. No, maj 1989 roku to są protesty na wielu uczelniach w całej Polsce. To była też pewnego rodzaju prowokacja, żeby poróżnić Niezależne Zrzeszenie Studentów z Solidarnością. Dodajmy, że cały maj i początek czerwca to także wielkie manifestacje w dużych miastach przeciwników właśnie dogadywania się z komunistami, więc to był niezwykle burzliwy czas, ale generalnie, tak jak mówiłem, Solidarność odniosła w tych wyborach spektakularny sukces. No i ostatecznie druga tura odbyła się 18 czerwca. Też przy mniejszej frekwencji i Solidarność zdobyła ten jeden brakujący mandat do Sejmu i 99 mandatów w 100-osobowym Senacie. Warto może naszym słuchaczom przypomnieć, że jedynym senatorem tej strony niesolidarnościowej, czyli ten jeden mandat utracony w Senacie przypadł Henrykowi Stokłosie z Piły.
Postać, o której było głośno kilkanaście lat temu, niekoniecznie w korzystnym świetle.
To jest bardzo barwna, co by nie powiedzieć, postać związana z Wielkopolską. Zresztą w jakimś sensie pan Stokłosa funkcjonuje w polityce także po dzień dzisiejszy. W każdym razie wtedy był tym jednym senatorem, który zrobił w takim iście amerykańskim stylu kampanię wyborczą. To były wielkie festyny, na których rozdawano darmowe kiełbaski, rolnicy mogli wygrać na loterii ciągniki. Oczywiście potem to wszystko zostało opisane, niekoniecznie to wszystko było do końca tak, jak być powinno. W każdym razie tym senatorem został właśnie Henryk Stokłosa, ale można powiedzieć, że wybory wywołały jeszcze większą kłótnię po stronie dawnej opozycji, zwłaszcza jeśli chodzi o kandydaturę Jaruzelskiego na prezydenta czy Kiszczaka na premiera. No, sytuacja była bardzo dynamiczna, w zasadzie cały czerwiec i również letnie miesiące to czas wielkich manifestacji. A dopiero można powiedzieć, że rzeczywiście rząd Jana Olszewskiego to był rząd, który został wyłoniony po pierwszych całościowo wolnych wyborach parlamentarnych i on miał takie aspiracje, żeby odciąć się od tej spuścizny Okrągłego Stołu, żeby, że tak powiem, rozpocząć nowe rozdanie kart. Jak wiemy, rząd został też w czerwcu obalony przez przeciwników i nie mógł wprowadzić wielu reform, zwłaszcza dekomunizacji Polski. A więc ten czerwiec to rzeczywiście dwie ważne daty w tej najnowszej historii Polski, wybory czerwcowe i obalenie rządu Jana Olszewskiego.
No i warto przy okazji powiedzieć więcej o Janie Olszewskim. Postać ciekawa, zasłużona. Wspierał opozycję w czasach PRL, był mecenasem, no a w trzeciej RP przez wiele lat politykiem, no i premierem.
Tak, no, rzeczywiście Jan Olszewski był postacią wybitną, związaną w zasadzie z większością ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce od momentu II wojny światowej, właśnie po po lata 90., kiedy Kiecet stanął na czele polskiego rządu. Zasług miał bardzo wiele, długo by wymieniać. W każdym razie w czasie II wojny światowej i okupacji był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestniczył w powstaniu warszawskim, później był działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL, był znanym obrońcą w procesach politycznych, jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników, a w 1980 roku, kiedy doszło do porozumień sierpniowych i kiedy władze pozwoliły na założenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, to właśnie Jan Olszewski był odpowiedzialny za postępowanie rejestracyjne Solidarności w czasie stanu wojennego, także związany z podziemiem. W każdym razie między innymi występował jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. To był taki moment, kiedy rzeczywiście stał się bardzo znany, ponieważ w mowie oskarżycielskiej, która była transmitowana również przez radio, przedstawił swoją wersję wydarzeń, dowodząc, że morderstwo księdza Jerzego było polityczną prowokacją, która miała na celu wywołanie w kraju zamieszek. Potem właśnie w maju 1988 roku z ramienia Episkopatu Polski był jednym z mediatorów w czasie strajku w Hucie Lenina. Przypomnę, że ten strajk w Hucie Lenina rozpoczął całą falę protestów, zwłaszcza w tych miastach, w których silne było podziemie solidarnościowe. Uczestniczył też w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, a potem podejmował liczne działania celem wyjaśnienia okoliczności zabójstwa trzech księży związanych z opozycją. Przypomnę, że w 1989 roku, kiedy już trwały rozmowy Okrągłego Stołu, zamordowano księdza Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca i Sylwestra Zycha. Cały przez ten czas działalności opozycyjnej Jan Olszewski był rozpracowany przez Służbę Bezpieczeństwa od lat 60. aż do 89. roku, a więc człowiek niezwykle zasłużony. Był też uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu jako ekspert strony solidarnościowej i później w 1990 roku należał do Porozumienia Centrum i w 91. roku w tych pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła na Sejm pierwszej kadencji. 6 grudnia tego roku został powołany na stanowisko premiera, więc widzimy, że postać rzeczywiście niezwykle zasłużona, niezwykle oddana sprawie niepodległej Polski.
O Janie Olszewskim mówił ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Teraz gramy, a za chwilę zajrzymy do Leszna.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Historia żywa.
Do dzisiaj w Londynie, Nowym Jorku czy Jerozolimie działają instytuty jego imienia. Jest także patronem wielu żydowskich szkół na całym świecie. W tym roku przypada 150. rocznica urodzin Leo Becka, a urodził się właśnie w Lesznie. Był rabinem, teologiem i liderem diaspory żydowskiej w Niemczech. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych filozofów żydowskich XX wieku. Nie zapomniało o nim Muzeum Okręgowe w Lesznie, gdzie zorganizowano międzynarodową konferencję, której właśnie był on bohaterem. A więcej o tej postaci opowie nam Jacek Marciniak.
Panie profesorze, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale odnoszę wrażenie, że Leo Beck jest bardziej znany poza granicami Polski niż w samej Polsce.
Tak, to prawda. Dlaczego Leo Beck jest mało znany?
Poznański historyk, profesor Rafał Witkowski.
Przez wiele, wiele lat niestety jego działalność była utożsamiana z niemieckim kręgiem kulturowym i to, że on pisał po niemiecku, było wyznacznikiem stosunku do tego, co pisał. Natomiast jeśli wchodzimy głębiej w jego teksty, język przestaje być istotny. O wiele ważniejsze było to, co on pisał, jakie idee głosił, co promował. Dlatego też myślę sobie, że to negatywne nastawienie wynikało z wielu powodów. To jest bardzo skomplikowany problem i teraz się zmienia.
Był postacią niezwykłą, nietuzinkową.
Był postacią niezwykłą, jeśli patrzymy na to, w jakich trudnych czasach przyszło mu żyć, jak często musiał zaczynać od nowa, ponieważ i los, i wojna zabierały mu drobek życia. Patrząc na to, co osiągnął, jakie idee głosił, był postacią absolutnie wyjątkową.
Jedno jest pewne, Leo Beck urodził się w Lesznie.
Urodził się tutaj w 1873 roku, w maju, w budynku, który wówczas należał do parafii ewangelicko-reformowanej.
Dariusz Czwojdrak z Muzeum w Lesznie.
Co może zaskakiwać, że naczelny rabin Leszna nie wynajmował czy nie otrzymał mieszkania w budynku należącym do gminy wyznaniowej, tylko wynajmował i mieszkał swoją rodziną w budynku związanym z zupełnie inną konfesją i chrześcijańskim kościołem.
Jak długo żył i przebywał w Lesznie?
W Lesznie mieszkał od 1873 do 1891 roku, czyli do momentu ukończenia edukacji w Królewskim Gimnazjum w Lesznie i do momentu wyjazdu na studia teologiczne i filozoficzne do Wrocławia. Tam kontynuował swoją edukację i tam budował czy rozbudowywał to, co dążył posiąść jako mieszkaniec i uczeń leszczyńskiej szkoły.
Jaki wpływ Leszno miało na jego przyszłość, na jego przyszłą działalność?
Z reguły mówi się, że najwięcej człowiek uczy się w dzieciństwie, on sam to powtarzał, a więc bez wątpienia to, co wyniósł z tego miasta, środowiska, w którym się wychowywał, a było to środowisko wielowyznaniowe, wielokulturowe, w przyszłości owocowało. Był nastawiony na drugiego człowieka, nie na budowanie granic, znoszenie murów, tylko na współpracę, na postrzeganie w drugim człowieku bliźniego, a przez to eliminowanie wszelkich napięć, które między różnymi środowiskami mogły zaistnieć.
To wyniósł z Leszna.
Tak, no bez wątpienia. Tutaj się tego uczył, to mu tutaj w Lesznie zaszczepiono. Te kręgi, w których się poruszał, polsko-niemiecko-żydowskie, ewangelicko-katolicko-mojżeszowe, siłą rzeczy musiały pozostawić bardzo głęboki ślad. I to potem przebija z jego twórczości. To poczucie wspólnoty z innymi ludźmi i nieustanne przekonywanie do współpracy, budowania pokoju i tolerancji.
Te idee tak naprawdę nadal są aktualne.
Tak, zwłaszcza, że musimy patrzeć na Leo Becka i na to, co on mówił, co on głosił jako rabin, co on pisał jako uczony, przez pryzmat nie historii lokalnej, z całym szacunkiem dla miasta Leszno, ale jego myśl jest bardziej uniwersalna, stanowczo bardziej uniwersalna.
Historia żywa.
Leo Beck przeżył też koszmar II wojny światowej.
Niektórzy mówią, że w sposób cudowny. On oczywiście jako naczelny rabin Niemiec i jako prezydent przedstawicielstwa Żydów w Niemczech w okresie III Rzeszy był na celowniku ówczesnych niemieckich władz. W efekcie wielokrotnie go aresztowano. Wielokrotnie też padały propozycje jego wyjazdu z Niemiec. Natomiast on uważał, że ta odpowiedzialność, którą położono na jego barki, nie pozwala na to, by pozostawić innych w biedzie i cierpieniu, na które zostali skazani. Sam tego doświadczał. W 1943 roku został wysłany do obozu koncentracyjnego w Terezinie. Stamtąd miał trafić do obozu zagłady w Auschwitz, ale jakimś trafem podczas apelu, kiedy wywołano jego nazwisko, wyszedł ktoś, kto miał to samo imię i to samo nazwisko.
Po wojnie już nie wrócił do Leszna, do Polski?
Nie, on tutaj już nie wrócił. Po raz ostatni był w Lesznie w 1938 roku. Natomiast wielokrotnie wracał do tego miejsca, z którym bardzo silnie związał się już jako człowiek dorosły, czyli do Berlina. Wprawdzie twierdził, że po Holokauście historia Żydów niemieckich została zakończona, natomiast starał się ratować jeszcze to, co ratować się dało. Zresztą jego instytut powstał właśnie w tym celu, by dokumentować historię niemieckich Żydów, ale także Żydów z Europy Środkowej, w tym z Polski.
Co pan w tej myśli najbardziej ceni?
Na pewno to, że horror wojny i to, co on przeżył, on, jego rodzina, przyjaciele, znajomi, ludzie wokół niego, nie odebrało mu radości życia i pozytywnego myślenia o tym, że ludzie mogą sobie nawzajem pomagać, mogą współżyć, mogą współpracować dla dobra ogółu.
Instytut powstał w Londynie, instytut nosi jego imię, sam Leo Beck był pierwszym prezydentem tego instytutu, natomiast główne centra, jeżeli chodzi o działalność Instytutu Leo Becka, to poza Londynem, Berlin, Nowy Jork, ale ma także siedziby w różnych innych częściach świata, w efekcie nazwisko Leo Becka. Oczywiście nie tylko przez pryzmat działalności samego stowarzyszenia, ale także przez fakt jego twórczości jako filozofa, przez fakt, że jego dzieła tłumaczone były na wiele języków, nie wyłączając japońskiego, po prostu jest znany i rozpoznawany pod różnymi szerokościami geograficznymi. Przyjaźnił się przecież z wieloma bardzo znanymi osobistościami, w tym z Martinem Buberem, który dzierży, podobnie jak Beck, właśnie to berło pierwszeństwa, czy współdzierżą to berło pierwszeństwa, jeżeli chodzi o żydowską filozofię pierwszej połowy XX wieku, bo oni na pewno odciskali największe piętno, jeżeli chodzi o te nowe nurty w judaizmie, tworzenie nowych furtek dla żydowskiej wiary. No i to po prostu jest pamiętane.
Jaka jest największa istota filozofii Becka?
On sam to nazwał istotą judaizmu, czyli wskazanie na coś, co wyniósł jeszcze z czasów studiów. Jeden z jego profesorów, Wilhelm Dilthey, razem z Fryderykiem Nietzsche tworzyli coś, co nazywa się niemieckim nurtem filozofii życia. I on tą filozofię życia kontynuował. To znaczy twierdził, że największą wartością jest człowiek, i największą wartością jest to, co człowiek robi, poprawić samego siebie i poprawić świat, w którym żyje.
Słuchacie historii żywej.
Sięgamy po utwór z dawnych lat, ponieważ niedawno był Dzień Matki, a zatem Wojciech Młynarski.
Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak, u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak, w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.
Teraz nawiążemy do bitwy o Monte Cassino, o której opowiadaliśmy w poprzednich tygodniach na bardzo różne sposoby. Dziś jednak skupimy się na jednym z bohaterów tego starcia, generał Władysław Anders, dowódca w czasie bitwy o Monte Cassino. Związany był także z Wielkopolską.
Generał Władysław Anders, zwany generałem nadziei, słynie przede wszystkim z tego, że to dzięki niemu udało się ewakuować tysiące polskich żołnierzy z nieludzkiej ziemi. Kojarzony jest również z bitwą o Monte Cassino, ale, co niewiele osób wie, jest też związany z Wielkopolską.
Tak, generał Anders to postać nietuzinkowa, wielki, charyzmatyczny przywódca, naczelny wódz Wojska Polskiego, ale zaczynał swoją karierę w Wojsku Polskim, także w Wielkopolsce. Pamiętajmy, że kiedy generał Dowbor Muśnicki formuje swój sztab, to czerpie szerokimi ramionami właśnie z zasobów żołnierzy jego korpusu polskiego z Rosji, czyli byłych oficerów carskich, a generał Anders właśnie wywodził się z armii carskiej jako znakomity kawalerzysta, obejmuje dowództwo legendarnego już poznańskiego 15 pułku Łanów, gdzie dowodzi nim i w 1919 i 1920 roku. To pod jego komendą 15 pułk Ułanów razem z czołgami 1 pułku czołgów atakuje, razem z 14 dywizją piechoty atakuje Bobruń i zdobywa. I generał Anders jako dowódca kawalerii właśnie piętnastaków, no tutaj w Wielkopolsce cieszył się specjalnym sentymentem i to doprowadziło, to, że dowodził tą elitarną poznańską jednostką, spowodowało, że w momencie, kiedy odtwarza się Wojsko Polskie w Rosji i powstają bataliony i pułki ułanów, w tym batalion S, czyli specjalny przeznaczony do ochrony sztabu właśnie Armii Polskiej w ZSRR, przede wszystkim na wypadek tutaj jakichś działań ze strony Armii Czerwonej i władz radzieckich, to właśnie ten pułk zaczyna dziedziczyć za sprawą właśnie generała Andersa i oficerów 15. Pułku Ułanów, zaczyna dziedziczyć właśnie te tradycje 15. Pułku Ułanów Poznańskich i z pułku kawaleryjskiego staje się pułkiem zmotoryzowanym na samochodach pancernych i zapisuje złote zgłoski w trakcie kampanii włoskiej drugiego korpusu. Więc tutaj te związki z Wielkopolską generał Anders ma bardzo silne, o czym pani Anders, jego córka, za każdym razem, kiedy tutaj w Wielkopolsce przebywała, zawsze zaznaczała i zawsze z wielkim sentymentem odnosiła się właśnie do ułanów poznańskich.
Historia żywa.
Generał Anders kojarzy się oczywiście z bitwą o Monte Cassino, ale wielu też historyków zarzuca mu, że był zbyt uległy, jeżeli chodzi o stosunki z aliantami.
Tak, pamiętajmy, że generał Anders to jeden z dwóch polskich generałów polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy otrzymywali dożywotnią emeryturę wojskową przyznaną przez króla i rząd brytyjski, co wielu historyków stara się przytaczać jako argument, że jednak był na tych usługach. Pamiętajmy, że generał Anders chciał za wszelką cenę nie dopuścić do tego, że działania Polaków po zakończeniu I i II wojny światowej miałyby znamiona jakiejś zdrady aliantów, żeby propaganda radziecka w ten sposób tego nie przedstawiała. I faktycznie w momencie na przykład buntu 5. Dywizji Kresowej, czyli tak naprawdę sprzeciwieniu się polityce alianckiej przez grupę oficerów 5. Dywizji Kresowej na czele z jego legendarnym dowódcą generałem Sulikiem, którzy w otwartym memorandum sprzeciwili się tego, co oczywiście w warunkach wojskowych miało znamiona buntu, to on załagodził tą całą sytuację, także pertraktując z Brytyjczykami, aby jakoś zagospodarować losy tych polskich żołnierzy, którzy pomimo namawiania przez propagandę Polski Ludowej czy wręcz Brytyjczyków, no nie zdecydowali się na powrót do nowej rzeczywistości, do nowej Polski, która, jak wiemy, była w 100% kontrolowana przez Sowietów. Stąd też pewne jego działania mogły nosić znamiona pewnej uległości wobec aliantów, ale to pamiętajmy, że jako naczelny wódz już był także politykiem i to bardzo wyważonym, a także musiał w jakiś tam sposób tłumaczył to jego swoje postępowanie dobrem żołnierza polskiego.
Po kampanii włoskiej generał trafił do Wielkiej Brytanii. Co się z nim później działo?
Po demobilizacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie i utworzenia polskiego korpusu przysposobienia i rozmieszczenia, podobnie jak swoi żołnierze, udał się na przymusową emigrację, osiadł w Wielkiej Brytanii i tam przez szereg lat nadawał ton polityce polskiej emigracji i polskiemu rządowi na uchodźstwie i tak naprawdę do końca swoich dni nadaje ton polskiej emigracji, polskiemu rządowi na uchodźstwie. Umiera w 1970 roku i na swoje wyraźne życzenie zostaje pochowany obok swoich żołnierzy na cmentarzu wojennym pod Monte Cassino.
Historia żywa.
I dziś w naszym programie to wszystko. Więcej historii za tydzień po 22. Kończymy jak zawsze filmowo i cofamy się do dawnych filmowych lat. Był wcześniej muzyczny prezent na Dzień Matki, teraz prezent z okazji czwartkowego Dnia Dziecka.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.